W dzisiejszej Ewangelii dzieje się coś bardzo dziwnego. Coś, o czym czyta się tak naprawdę z wielkim trudem. Wydarzenia zaskakują i mogą z obiektywnych względów rozczarowywać wyznawców. Przecież jeszcze kilka dni temu, w ramach dobrej nowiny, z nadzieją i radością przeżywaliśmy czas Narodzenia Pańskiego. Żyliśmy Bożym i prorockim zapewnieniem o nastaniu pokoju i o nadejściu dobra. Witaliśmy małego księcia, Emanuela, który ma przynieść światu inne, lepsze, pozbawione bólu, cierpienia, nienawiści, zazdrości, zdrady i zła. Czekaliśmy na Mesjasza, który przemieni świat i uczyni go o wiele lepszym. Ale dziś, w zaledwie kilka dni od tamtych obiecujących zapowiedzi, stajemy przed niezwykle trudnym i o wiele bardziej dramatycznym wydarzeniem, w którym ten tak bardzo nawołujący do prostowania ścieżek, do wyrównywania pagórków, do przygotowywania drogi temu, który idzie za nim i większy jest od niego. Ten sam, który go nadto ochrzcił w wodach Jordanu, zostanie aresztowany, uwięziony i za niedługą chwilę zapłaci za to publiczne rozgłaszanie o Jezusie własną głową. Świat nie wytrzymał dobrej nowiny. Herod aresztował, a jego kochanka Herodiada poprosi go za chwilę o drobny gest. I stanie się. Jan zostanie ścięty mieczem, a jego głowę wniosą na salony na metalowej tacy. Naprawdę dobra nowina. Czyżby czas zapowiadanego pokoju dobiegł właśnie końca? Czy zło, ból, cierpienie, czas intrygi, nienawiści oraz zdrady, zwykła ludzka krzywda, ponownie w tak krótkim czasie od Bożego Narodzenia zajęłyby swoje pierwszoplanowe miejsce w świecie? I czy w rodzinie? Na dzień przed Wigilią ksiądz Artur w kazaniu wygłoszonym podczas wieczornej mszy świętej odwołał się między innymi do biblijnego momentu nawiedzenia świętej Elżbiety przez Maryję. Do wydarzenia, w którym Matka Jezusa odwiedza swoją bardzo bliską kuzynkę i dzieli się z nią jedną z najlepszych wiadomości w życiu. Wydarzenie wyjątkowe, bo jak słyszeliśmy z ust księdza Artura, spotkały się nie tylko dwie kuzynki i za chwilę matki, ale było to też spotkanie kuzynów, którzy już wkrótce mieli przyjść na świat. Wydarzenie wyjątkowe, bardzo podniosłe, rodzinne, poruszające również dla tych, którzy są jeszcze w łonach swych matek i którzy z miłości za jakiś czas oddadzą za siebie i za to, co głosili, własne życie. Jan w imię nauczania Chrystusowego i mistrz za zbawienie nas i swojego kuzyna świętego Jana. Jak widać, to zwłaszcza dziś, gdy dowiadujemy się o aresztowaniu świętego Jana i o jego wkrótce już przesądzonym losie. Życie rodzinne biblijnych bohaterów, ich wzajemne rodzinne więzi i relacje opływać mogą w radości i mogą też być poniewierane przez bardzo trudne i niechciane okoliczności tego życia. Radości przeplatają się z boleściami. Szczęście staje naprzeciw dramatom. Zwykły ludzki uśmiech staje amfas z grymasem cudzej złości i nienawiści. Trudna część dobrej nowiny. można powiedzieć, życie i na pewno codzienność, w której znaleźli się nasi biblijni bohaterowie. Nie tylko Chrystus i święty Jan, ale wszystkie rodziny opisane na kartach świętych tekstów. Tak do Chrystusa, jak i po Nim. I choć w innych czasach, to jednak w bliźniaczo podobnych okolicznościach żyjemy również my. Każdy z nas i każda współczesna rodzina tego świata, która żyjąc w okopach swojej codzienności doświadcza radości tego życia, szczęścia, powodzenia, satysfakcji oraz dumy z powodu wszystkiego tego, co nas otacza i na co często zapracowaliśmy własnymi rękoma. Tak samo każdy z nas i każda rodzina tego świata doświadcza zwyczajnych niepowodzeń tego życia. Porażek zawodowych, rodzinnych smutków, bólu, cierpienia bliskich w chorobie, a nawet żalu i pretensji powodowanych przykrymi okolicznościami tego życia. Pomyślcie. Czy nie jest tak, że kiedy w chrześcijańskiej i katolickiej rodzinie przychodzi na świat dziecko, to wydarzenie temu towarzyszą najczęściej radość, uśmiech, optymistyczna wizja dobrego i spokojnego życia oraz przyszłości tego dziecka? Czy nie jest tak, że jako chrześcijanin i katolik zwyczajnie cieszysz się, kiedy niesiesz na rękach tego malca do kościoła, żeby go tam ochrzcić? Czy nie porusza cię widok, jedyny taki, gdzie on i ona, stając na ślubnym kobiercu, biorą sobie Boga i was za świadków, ślubują sobie, że się nie złamią względem siebie i pozostaną ze sobą na zawsze? Czy to nie wspaniałe i poruszające? Ale czy równie mocno poruszającym nie jest fakt, że ów świat i jego demoniczna siła potrafi stanąć przeciw człowiekowi i przeciw chrześcijańskiej oraz katolickiej prawdzie o sile i znaczeniu małżeństwa mężczyzny i kobiety oraz przeciw prawdzie o tak samo chrześcijańskiej i katolickiej rodzinie? Czy nie ma w tym nic przerażającego, że narzeczenie współczesnej i tak samo podstępnej jak dawniej Herodiady, kochanicy i nałożnicy Mamony, wszystkiego tego, co lśni, błyszczy się i uważa po ludzku, że ma władzę, bo ma odrobinę tylko więcej od innych? Czy nie przeraża, że na skinienie współczesnego możnowładcy Heroda dziś morduje się nienarodzone dzieci? Nie przeraża, że zamiast wspierać kobietę w urodzeniu i wychowaniu być może chorego dziecka, proponuje się przyszłej matce zabicie dziecka, ubierając przekonania rodziców w zafałszowany obraz troski o ich wspólne dobro? Co w porządku logicznym lepsze jest i bardziej etyczne? Troszczyć się, zadbać, zaopiekować, umożliwić, dać i być? Czy może zaniechać, zniszczyć, pozbawić, przerwać, ograniczyć, uniemożliwić? Nawet jeśli trudniej i więcej wyzwań po drodze, to co jest lepsze? Co słuszne i bardziej prawdziwe? Dać czy zabrać? Zbudować czy zniszczyć? Umożliwić dobry czyn czy czynu takiego zakazać? Co jest lepsze? Życie? Czy może jednak śmierć? Trudna część dobrej nowiny, w której również współczesny Herod, owładnięty lękiem, bojaźnią i nienawiścią, nakazuje wywlec z domu, wyprowadzić pod las i rozstrzelać. Ulmowie. Józef i Wiktoria. Stasiu, Basia, Władziu, Franuś, Antoś, Marysia i to najmłodsze, które jeszcze się nie narodziło. Rodzina, która umiłowawszy wartości rodzinne, oddała życie za innych, mniej lub bardziej znanych im członków innych własnych rodzin. Trudna i bolesna część dobrej nowiny. Kiedy Herod i jego nałożnica niszczą, depczą, poniewierają i mordują. Trudna część tej Chrystusowej Ewangelii, w której i my współcześni na wskroś przewrotnemu światu jesteśmy przez ten świat mamieni, oszukiwani, odzierani z rodzinnych wartości i kneblowani z powodu chrześcijańskich i katolickich poglądów na temat prawdy o małżeństwie i rodzinie. Gdzie wmawia się ludziom, że przecież chodzi o Twoją wolność, o nasze dobro, o rozwój instytucji małżeństwa i rodziny. Choć skutki tej postępującej degradacji rodziny, zwłaszcza degradacji człowieka młodego, zbierają swoje dramatyczne żniwo. Młody nie wie, albo tylko bawi się tym, że nie wie, kim w rzeczywistości jest. Z kim, jako kto i na jaki czas powinien związać się w swoim życiu we wspólnej partnerskiej i życiowej wędrówce przez to życie. Święty Jan Paweł II doskonale rozumiał te degradujące społeczeństwo zależności i z niezwykłą precyzją diagnozował stan moralny społeczeństwa, zwłaszcza jego, ale i naszych czasów. W adhortacji apostolskiej Familiaris Consortium napisał: winna tu dojść do głosu jeszcze inna, szczególnie ważna w naszych czasach refleksja. Nierzadko się zdarza, że mężczyźnie i kobiecie w ich szczerym i dogłębnym poszukiwaniu odpowiedzi na codzienne i trudne problemy życia małżeńskiego i rodzinnego przedkłada się wizje i kuszące propozycje, które w różny sposób zdradzają prawdę i godność osoby ludzkiej. Propozycje te często znajdują poparcie ze strony potężnej i rozgałęzionej sieci środków społecznego przekazu, które niepostrzeżenie narażają na niebezpieczeństwo wolność i zdolność obiektywnej oceny. Można dziś odnieść wrażenie, że w tej części dobrej nowiny, tak naprawdę o nas samych, tradycyjne wartości rodzinne, modele małżeństwa mężczyzny i kobiety nie są już młodemu człowiekowi ani wielu innym ludziom do życia potrzebne i że nawet często przeszkadzają. Widać też, że nad modelem tym, nad jego wartościami, nad wybitną prawdą o małżeństwie i o rodzinie stoi już kat z mieczem posłany przez Heroda. I choć miecz ten wkrótce opadnie, to jednak dobra nowina nie dobiega końca. Można powiedzieć nawet, że to właśnie w tym najtrudniejszym dla instytucji małżeństwa i rodziny momencie rozpoczyna się ta jej dobra część. Część, w której Chrystus pokazuje nam, co w takiej sytuacji powinniśmy jako chrześcijanie i katolicy robić. Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret. Przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem na pograniczu ziem Zabulona i Neftalego. Nie biegnie przed pałac Heroda, nie skanduje, nie wykrzykuje uwolnij i nie walczy, nie nawołuje do buntu i zbrojnego wystąpienia. Idzie do Galilei. zatrzymuje się w rodzinnym mieście świętego Piotra. Idzie na pogranicze ziem Zabulona i Neftalego, terenów nasyconych pogaństwem i różnorodnością tych pogańskich wyznań, bardzo niebezpiecznych. Zwłaszcza dla kogoś takiego jak on, jak Jezus i ze względu na to, co głosi i jak to robi. Łatwo na tych terenach zapłacić najwyższą cenę w imię wyznawanych zasad. Ale Jezus Chrystus zwyczajnie wtapia się w to trudne, wrogie, obce i niekorzystne dla Niego otoczenie. Poznaje je i działa. I jak przeczytaliśmy, obchodził całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o Królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. Był tam. Służył. Działał i świadczył o prawdzie. O tej sprawie, która czyni człowieka wolnym autentycznie. O tej sprawie, dzięki której będziesz w swoim życiu sprzedawał swój dom, aby wybudować kolejny, lepszy, większy i bardziej nowoczesny. Nie będziesz musiał sprzedawać domu z powodu rozwodu i konieczności podziału majątku. O tej sprawie, dzięki której przez lata trudu wychowania dziecka syn lub córka podejdą do Ciebie po latach i podziękują za przykład i świadectwo Twojego życia rodzinnego i małżeńskiego. Zwłaszcza wtedy, kiedy wielu innych i rozwiedzionych już rodziców nie rozpoznaje po tak samo wielu latach swoich dzieci na ulicy. Ale i o tej sprawie, pisanej dużą literą, dzięki której być może teraz jako młody jeszcze człowiek sam w przyszłości staniesz się odpowiednim świadectwem pełni życia według właściwego i Bożego zamiaru. Prawdy, o której będziesz świadczył sam jako dorosły już człowiek i czerpiesz z niej radość i satysfakcję. Drodze, na której nie będziesz sam. Będzie z Tobą On, Jezus, ze swoim Kościołem. Potrzeba jedynie, aby w tym trudnym momencie dobrej nowiny nie powątpić, nie zdezerterować, rozmyślić się i nie pogubić. Trzeba zwyczajnie pozostać w treści Bożego Słowa i przeniknąć z dzień codzienność. Hortacji apostolskiej Familiaris Consortio. Z uwagi na to, że Boży plan względem małżeństwa i rodziny dotyczy mężczyzny i kobiety w konkretnej codzienności ich bytowania, w określonych sytuacjach społecznych i kulturowych, Kościół, a zatem każdy z nas, chcąc spełnić swoją posługę, musi dołożyć starań, aby poznać stosunki, w których urzeczywistnia się dzisiaj małżeństwo i rodzina. Poznanie takie jest przeto niezbędnym wymogiem dzieła ewangelizacji. Rodzinę bowiem naszych czasów Kościół ma dzisiaj zanieść niezmienną, a zawsze nową Ewangelię Jezusa Chrystusa. Gdyż właśnie rodziny powołane są do przyjęcia i przeżywania planu Bożego wobec nich, w zależności od obecnych warunków świata, w jakich żyją. Nadto skoro wymagania i wezwania Ducha zawarte są także w samych wydarzeniach historycznych, przeto Kościół może głębiej poznawać niewyczerpaną tajemnicę małżeństwa i rodziny również przez sytuacje, nurtujące pytania, niepokoje i nadzieje młodzieży, małżonków i rodziców żyjących dzisiaj. Patrząc z nadzieją na skuteczność Bożego oddziaływania w świecie, I na zapał chrześcijan w głoszeniu tego słowa papież Polak dodaje. Wielu ludzi już uświadamia sobie niebezpieczeństwo, na jakie narażona jest osoba ludzka i podejmuje działanie na rzecz prawdy. Kościół przyłącza się do nich poprzez swój osąd ewangeliczny i ofiarowuje wolę służenia prawdzie, wolności i godności każdego mężczyzny i każdej kobiety. Ofiarowuje wolę służenia prawdzie, wolności i godności każdego mężczyzny i każdej kobiety. Zatem nie pozostaje nam nic innego jako chrześcijanom i katolikom, aby służyć właśnie takiej i tej prawdzie.